Tu Polskie Radio Lublin, 6,5 minuty po 12.
Ja w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Krzysztof Mysiak, Małgorzata Maksim, dzień dobry. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe. Spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. W tych audycjach przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo na przykład spotka to się z dziwną barierą urzędniczą, czy też z niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było zrobić coś inaczej, że można było zrobić coś inaczej. A pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania i udzielają także porad, między innymi z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, w tym fundacje czy stowarzyszenia. Zachęcamy Państwa do ich wspierania, organizacji, które między innymi pomagają potrzebującym, wspierają kulturę czy uzdolnionych sportowców, pomagają finansowo i duchowo w leczeniu ludzi czy zwierząt, a także w ratowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrody. Apelujemy też o pomoc dla potrzebujących. Można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod numer zgłoszeniowy 815 33 11 11, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można do nas także i pisać, Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2 20 030 Lublin, albo wysyłając maila na pogotowie@radio.lublin.pl. Adresy, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. Tam też znajduje się archiwum. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś w programie powiemy o zasadach dziedziczenia, między innymi kto i kiedy może starać się o zachowek i co to jest zachowek. Na pytania słuchaczy będzie odpowiadała mecenas, radca prawny Aneta Bernat. W drugiej części programu będziemy apelować o pomoc dla Wojtka, który jest obarczony szeregiem schorzeń i chorób. Ma 12 lat życia za sobą, ale też i wiele przeżyć. Chłopiec potrzebuje naszej pomocy i środków finansowych na leczenie i kosztowną rehabilitację, która jest konieczna, a wszelkie koszty przekraczają możliwości finansowe rodziny. Stąd też różne akcje charytatywne i zbiórki środków. Powiemy, jak my możemy pomóc. I jak zawsze po 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym naszym gościem jest mecenas, radca prawny Aneta Bernat. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A będziemy rozmawiać, a właściwie odpowiadać też na pytania słuchaczy, które pojawiają się po dyżurze telefonicznym. Zacznijmy od zachowku. Powiedzmy, co to jest zachowek, bo wciąż o to jest dużo pytań.
Zachowek to jest taka forma zabezpieczenia osób z najbliższego kręgu, ale nie wszystkich spadkobierców, którzy są uprawnieni do spadku po zmarłym, tylko tutaj mówimy o kręgu najbliższej rodziny. Czyli prawo do zachowku mają zstępni, czyli dzieci, wnuki, małżonek i rodzice. Ale już tutaj bracia, dziadkowie czy zstępni rodzeństwa zmarłego już nie mają tego prawa. Czyli zabezpieczenie najbliższej rodziny na wypadek pominięcia jej w testamencie, w przypadku sporządzenia takiego testamentu, albo na wypadek, gdyby osoba zmarłego rozdysponowała cały swój majątek, na przykład w formie darowizn, jeszcze za życia. I wówczas ta instytucja zachowku pozwala tej grupie wymienionych przeze mnie osób dochodzić 50% tego, co należałoby się, gdyby po prostu dziedziczyli zgodnie z ustawą, czyli zgodnie z przepisami prawa. To jeszcze trzeba zaznaczyć, że co do zasady połowę, bo jeżeli mówimy o osobach niepełnoletnich albo osobach niepełnosprawnych, to kwota tego zachowku to 2/3 tego, co otrzymałyby te osoby, gdyby, tak jak właśnie wspomniałam, dziedziczyły zgodnie z ustawą.
Czyli generalnie zostaliśmy pominięci w spadku i możemy się o taki zachowek starać. Jak to wygląda formalnie? Ile mamy czasu na to, kiedy możemy o taki zachowek wystąpić?
Termin na wystąpienie o taki zachowek to 5 lat od daty otwarcia spadku. Tą datą otwarcia spadku jest śmierć właśnie spadkodawcy. I tak naprawdę jest to jedyny termin, który nas ogranicza, jeżeli mówimy o naszej aktywności. Ale druga kwestia dochodzenia właśnie takiego zachowku to kwestia, w czyje ręce trafił majątek po spadkodawcy. Nie ma znaczenia, czy to było w formie darowizny, czy to było rozdysponowanie w formie testamentu, natomiast ma znaczenie na czyją rzecz, bo jeżeli spadkodawca, po którym chcemy dochodzić właśnie tego zachowku, rozdysponował swój majątek w formie darowizn na rzecz osób obcych, czyli spoza kręgu spadkobierców, spoza kręgu też osób uprawnionych do zachowku, bo jak powiedzieliśmy na początku, to wcale nie są dwa identyczne kręgi, to wówczas, jeżeli ta darowizna nastąpiła 10 lat przed datą otwarcia spadku, czyli przed datą śmierci tej osoby, no to już nie możemy kierować do takiej osoby roszczenia o zachowek. Ale jeżeli to był krąg właśnie spadkobierców, czy krąg osób uprawnionych do zachowku, to tutaj nie mamy żadnego limitu czasowego, jeżeli chodzi o wcześniejsze darowizny osoby żyjącej. I tutaj też należy rozróżnić takie dwie kwestie, jak właśnie uprawnienie do zachowku, a na przykład zaliczanie darowizn w poczet tej schedy spadkowej przy dziale spadku, ale to jeszcze inny, kolejny temat.
Dając przykłady, chociażby spadkodawca w testamencie zapisał to na obcą osobę, pomijając. Wtedy możemy się również o zachowek starać, natomiast jeżeli takiej darowizny dokonał osobie obcej i to sobie mówiła, 10 lat mija i już nie możemy o to występować.
Tak, dokładnie. Jeżeli przykładowo przekazałby, może być dalekiemu kuzynowi, może być jakiemuś koledze, czy dzieciom kolegi, którzy okazali mu na przykład dużo serca, miał do nich taką właśnie kwestię, że chciał im to wynagrodzić i obdarował ich, przeniósł na nich niekoniecznie nieruchomość. To mogą być też ruchomości znacznej wartości. I minęło 10 lat od tej chwili, do momentu jego śmierci, no to już później tym uprawnionym osobom do zachowku niestety nic nie przysługuje i nie mogą z takim roszczeniem wystąpić. Ale jeżeli przykładowo nie upłynęło te 10 lat albo przekazał na rzecz kogoś tutaj wchodzącego w krąg tych właśnie spadkobierców, no to wówczas mamy tą drogę otwartą. Przykładowo, jeżeli było małżeństwo, powiedzmy najpierw zmarła małżonka, został ojciec i całą tą nieruchomość, która była jego własnością w chwili śmierci, przekazał tylko jednemu z dzieci, a miał trójkę. I po jego śmierci pozostałe dzieci nie otrzymały nic. W przypadku, gdyby dziedziczyły ustawowo, każde z nich miałoby prawo do 1/3 tej właśnie nieruchomości. Natomiast ponieważ ona przypadła w całości jednemu z rodzeństwa, powiedzmy bratu, to oni mogą sobie rościć połowę tego, co by otrzymali. Czyli jest to wartość 1/6 nieruchomości w tym przypadku. Tak, bo byłaby wartość 1/3, to jest 1/6. I teraz to nie zawsze musi być wydanie tej nieruchomości. To może być na przykład wypłata tego zachowku w formie świadczenia pieniężnego, czyli określonej kwoty. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo ktoś powie, dobrze, ja dostałem ten dom od taty czy od rodziców 10-15 lat temu. Dom był zdewastowany. Ja tyle pieniędzy włożyłem w ten dom, ja go wyremontowałem. Ja dobudowałem, nie wiem, poddasze albo całe piętro. I tutaj z odpowiedzią też nam przychodzą przepisy, dlatego że wycenia się wartość tego zachowku według stanu na dzień darowizny, czyli w jakim stanie, w jakiej objętości, jeżeli chodzi o kubaturę tego budynku, była ta na przykład nieruchomość, ale według ceny na dzień właśnie tutaj tego otwarcia spadku. Także mamy to rozróżnienie wartość i stan.
I tutaj nie ma znaczenia, ile czasu upłynęło od darowizny.
Nie, w tym przypadku nie będzie miało to znaczenia. Natomiast znaczenie będzie miało, kiedy my z takim roszczeniem ewentualnie wystąpimy. Czyli nie później niż w terminie 5 lat od daty otwarcia spadku, czyli śmierci.
Wracamy po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś naszym gościem jest mecenas, radca prawny Aneta Bernat. Odpowiada na pytania słuchaczy. Tych pytań jest wiele. Głównie słuchacze pytają o zachowek, co to jest i komu się należy. O czym mówiliśmy przed przerwą. Mówiliśmy też o darowiznach, które też wchodzą w ten skład tej masy spadkowej. I nie zawsze jest tak, że osoba, która wchodzi w krąg osób dziedziczonych, ma prawo potem do takiej darowizny, bo niestety musi tutaj albo zapłacić ten zachowek, jakkolwiek. Jak to zrobić, bo te pytania się pojawiają od osób, które właśnie zostały obdarowane. Tutaj co powinni zrobić, żeby jednak ta darowizna nie wchodziła w ten skład tej masy spadkowej?
Jeżeli chodzi o darowizny, to one właśnie będą wchodziły do masy spadkowej, jeżeli zostały, tak jak mówiliśmy przed przerwą, uczynione albo na rzecz osób najbliższych, wchodzących w krąg spadkobierców po danym właśnie spadkodawcy, albo będą uczynione do 10 lat wstecz, licząc od chwili śmierci. Tak? To one będą wchodziły później do tej masy spadkowej i tutaj dalej będzie się ta sytuacja działa albo w zakresie działu spadku, albo właśnie w zakresie możliwości dochodzenia zachowku. Natomiast taka sytuacja jest, ona właśnie jest mylnie nazywana darowizną, dlatego że tak naprawdę jest to umowa dożywocia. Dożywocia w zamian właśnie za podarowanie nieruchomości. I taka umowa dożywocia, jeżeli zostanie zawarta, ona polega na świadczeniu wzajemnym, czyli w zamian za opiekę, za zamieszkanie, za wikt, za opierunek, ja daję ci nieruchomość. Czyli mamy świadczenia wzajemne. I to może być na przykład świadczenie, nie wiemy, jednorazowe, na przykład za sprawienie pogrzebu na własny koszt przez osobę, która w zamian właśnie dostaje tą nieruchomość. To może być za wypłacenie renty, to może być właśnie za to zamieszkanie, opiekowanie się, łożenie na leki, na leczenie, na wyżywienie, na ubrania, na wszystko. I wtedy mamy taką darowiznę, mówiąc kolokwialnie, ale to jest umowa dożywocia, przekazaną na rzecz tej osoby i po śmierci tego przekazującego tą nieruchomość na rzecz obdarowanego nie będzie ona wchodziła do masy spadkowej, tak? Dlatego że nie była ona de facto darowizną. To była wzajemna umowa dożywocia.
Bo inaczej to ta darowizna będzie wchodziła w skład tej masy spadkowej i tutaj też w grę wchodzi potem zachowek. Inne pytania, które dotyczą dziedziczenia, pytania od naszych słuchaczy, to między innymi, czy żona zmarłego wcześniej brata dziedziczy po jego rodzeństwie, czy też po teściach?
My tutaj musimy przywołać przede wszystkim porządek dziedziczenia. Żona dziedziczy po mężu, ale nie dziedziczy po rodzicach męża, po rodzeństwie męża, tak? No oczywiście tutaj w grę wchodzi kolejność, z jaką dane osoby odchodziły. Dlatego, że my mamy w ustawie wskazane, że po spadkodawcy dziedziczą jego zstępni, czyli jego dzieci, jego wnuki, każdy, kto następuje po nim, jego wstępni na zasadzie rodzice, mamy okoliczności dziadkowie, mamy okoliczności, że rodzeństwo, bo to są, tak jak mówię, stępni wstępnych. To słownictwo ustawowe jest takie właśnie dosyć specyficzne. I mamy dodatkowo wskazanie, że małżonek, małżonka. Natomiast nie mamy nigdzie wskazanego, że na przykład po nas dziedziczą małżonkowie naszych stępnych. Czyli żona naszego na przykład zmarłego syna. Takiego zapisu nigdzie nie ma, czyli ona nie dziedziczy. Oczywiście my możemy przyjąć sytuację, że w przypadku, jeżeli najpierw umierają rodzice, to po nich dziedziczy syn. I ten majątek, który był majątkiem rodziców, staje się majątkiem tego syna. I dalej, jeżeli on umrze, to po nim dziedziczy żona. Ale ona dziedziczy tylko to, co stało się jego własnością. Jego własnością przed tą datą śmierci, co nabył wcześniej. Natomiast jeżeli on odchodzi przed swoimi rodzicami, to ona bezpośrednio już tutaj przełożenia do dziedziczenia po rodzicach nie ma. I tutaj ta sytuacja też wraca przy takich okolicznościach, jak na przykład kiedy brat albo kiedy rodzice pozostawiają w spadku długi. My oczywiście mamy zapis ustawowy, który nam wskazuje, że dziedziczy się z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli nie odrzuci się takiego spadku, ale to, że nic w tym spadku nie było, trzeba udowodnić. I z daleko idącej ostrożności, jak i dla ułatwienia pewnych procedur, przed upływem tych 6 miesięcy odrzuca się te spadki, które są obciążone długami. No i tutaj również taka małżonka nie będzie musiała odrzucać takiego spadku, ponieważ ona nie znajdzie się w kręgu spadkobierców.
Wracając jeszcze do zachowku, mamy pytanie, co nie wchodzi do zachowku? Co się nie wlicza?
Do zachowku, poza tak jak mówiłam, tutaj wyłączeniem odnośnie umowy dożywocia, nie wchodzą darowizny na rzecz osób obcych dokonane przed 10 laty od chwili śmierci, to co cały czas powtarzamy, ale też jeżeli chodzi o osoby uprawnione, czyli spadkobierców, to jest ten nasz szerszy krąg, jak i krąg spadkobierców z prawem do zachowku, drobne darowizny, różnego rodzaju prezenty urodzinowe, prezenty ślubne, świąteczne i tutaj już bez względu na stopień tego pokrewieństwa, natomiast tym kryterium w tym przypadku będzie wartość tych prezentów. My mówimy o drobnych rzeczach, czyli jeżeli to będzie samochód znowu albo na przykład domek z ogródkiem, no to niestety te kwestie już będą wliczane.
Zachowek, darowizna. Jeżeli ktoś ma z Państwa pytania, będzie mógł zaraz dzwonić do naszego gościa. A jeszcze powiedzmy, gdzie się występuje o taki zachowek? Jak formalnie wyglądają te procedury?
Formalnie musimy się skierować po prostu z odpowiednim wnioskiem do sądu i sąd będzie już to po prostu rozpatrywał.
Wracając do tych długów, w jaki sposób możemy właśnie odrzucić spadek, jeżeli okaże się, że no, albo nie jesteśmy pewni, czy tam właśnie nie ma żadnych długów?
Możemy udać się do notariusza i wtedy odrzucamy ten spadek jak najbardziej. Oczywiście w terminie 6 miesięcy musimy ten termin zachować. Albo sądownie również możemy złożyć przez odpowiedni wniosek. My musimy o jednej rzeczy pamiętać, że jeżeli my odrzucamy ten spadek, to powstaje sytuacja, w jakiej prawna sytuacja, w jakiej jakoby nie dożylibyśmy spadku, więc w nasze miejsce wchodzą nasi spadkobiercy. I to na nich wtedy przechodzą te zobowiązania ewentualne. Więc tą kolejkę trzeba byłoby wyczerpać do ostatniej żyjącej osoby, która na tą chwilę by dziedziczyła.
Jak w takim razie się zabezpieczyć, żeby no, ten spadek nie okazał się potem naszymi długami?
Tutaj trudno mówić o zabezpieczeniu, jeżeli, no pierwsza kwestia to po prostu świadomość, czy ten spadek jest obciążony długami, czy nie. Nas ratuje ta sytuacja, że ten termin 6-miesięczny teoretycznie jest otwierany od momentu, w którym my dowiedzieliśmy się o naszym powołaniu do spadku. Czyli co do zasady przyjmuje się, że jest to chwila śmierci spadkodawcy, ale jeżeli my dowiedzieliśmy się o tej śmierci później, no to musimy udowodnić, musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby udowodnić ten termin, w którym żeśmy weszli w posiadanie tej informacji i od tego terminu mamy liczone te 6 miesięcy. Kolejna kwestia, jeżeli my weszliśmy w posiadanie spadku na skutek odrzucenia go przez kogoś, po kim to my dziedziczyliśmy, to tym momentem pierwotnym, który możemy określić, będzie właśnie chwila odrzucenia spadku przez niego albo, co podkreślam, musimy udowodnić, albo chwila, w której dowiedzieliśmy się, że to my jesteśmy dalej powołani do spadku. Niestety tutaj takiej złotej recepty nie ma, po prostu trzeba dowiadywać się, w jakim stanie są te finanse naszych bliskich i czego możemy się spodziewać.
Jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie do naszego gościa, przypominam numery telefonów 801 50 10 22, to jeden numer i drugi 743-7383, kierunkowy do Lublina 81. Mecenas, radca prawny Aneta Bernat w kwestii i dziedziczenia, zachowku i tego wszystkiego, co z tym związane, do Państwa dyspozycji do godziny 13 można dzwonić. Dziękuję za rozmowę, zapraszam do telefonów.
Dziękuję uprzejmie.
Pogotowie radiowe.
Teraz będziemy apelować o pomoc dla Wojtka, który jest obarczony szeregiem schorzeń i chorób. Ma 12 lat życia za sobą, ale też i wiele przeżyć. Chłopiec potrzebuje naszej pomocy i środków finansowych na leczenie i na kosztowną rehabilitację, która jest konieczna. Wszelkie koszty przekraczają możliwości finansowe rodziny, stąd też organizowane są różne akcje charytatywne czy zbiórki środków. Chłopiec jest podopiecznym Fundacji Espero, Nadzieja dla Dzieci, a także Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą, mówi mama Wojtka Justyna Jarzyna.
Syn urodził się w 2012 roku. Po roku został zrobiony rezonans magnetyczny, gdzie tak jakby wyszedł ten zespół Dendy-Walkera.
Czym to się objawia? Co to za choroba?
Oczopląsem, wodogłowiem. Mamy cały czas rehabilitację. Większość jest prywatnie. Mamy pana psychologa, który do nas przychodzi, to akurat jest z funduszu, ale wszystko tak jak logopeda, czy integracja sensoryczna, czy rehabilitacja, wszystko to idzie prywatnie. To jest niepełnosprawność też i ruchowa, bo zespół Dendy-Walkera też jest czymś takim, że odpowiada też za ruch. On jak był mniejszy, tam troszkę się nam potykał, o coś przewracał. No teraz to już jest przez te lata rehabilitacji, jest tak, że on się już nie przewróci. Ale no jest, sytuacja jest naprawdę ciężka na tyle, że syn nie mówi na tyle, żeby można było się tak normalnie z nim skomunikować.
Potrzebna jest systematyczna, ale kosztowna rehabilitacja. Jak można was wspierać?
Przez www.nadziejadladzieci.pl Wojtek Jarzyna. Tam też można przez pasek zbiórki wpłacać drobne datki. Mamy też grupę licytacyjną Ocalmy Świat Wojtusia, licytujmy i pomagajmy. Tam też jest dużo informacji na temat, jakie Wojtek robi postępy. Różne fanty mamy też powystawiane na licytację.
Jak to wygląda? Co tam się pojawia? Skąd te rzeczy do licytacji bierzecie?
Znaczy część to tam gdzieś po rodzinie, tam jak ktoś ma coś, co twierdzi, że mu jest nieprzydatne. Szukamy fantów na licytację też.
Czyli każdy może coś wystawić?
Każdy może coś wystawić. Zapraszamy serdecznie na tę grupę licytacyjną. Tam też jest dużo informacji. Staramy się jak najwięcej, przynajmniej raz w tygodniu, żeby puścić informacje, zdjęcia są, jak Wojtek ćwiczy. Aktualnie prowadzona jest zbiórka na stronie www.nadziejadladzieci.pl/Wojtek Jarzyna. Można tam wpłacać dowolną kwotę, jaką nawet każda złotówka jest na wagę złota dla Wojtusia.
A oprócz tego na stronie fundacji można wpłacać darowiznę, tak? Na konto, subkonto Wojtka, tak?
Tak, przy wpłacie darowizny na numer konta fundacji trzeba pamiętać o tytule Darowizna Wojciech Jarzyna. Naprawdę serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, którzy naprawdę nam pomagają. Serdecznie dziękujemy, bo to jest ogromne wsparcie, ogromna pomoc. Wojtek chce funkcjonować jak normalne dziecko, mimo tej bariery, jaką nam życie postawiło. Bo to nie jest łatwo żyć z dzieckiem niepełnosprawnym.
Zachęcamy Państwa do wspierania. Nadzieja dla dzieci Wojtek Jarzyna, Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą. Teraz okres rozliczeniowy, 1,5% podatku także można przekazywać. Grupa licytacyjna na Facebooku Ocalmy Świat Wojtusia. Wszędzie tam, gdzie znajdą Państwo informacje Wojciech Jarzyna, pomoc, to tam można wspierać Wojtusia. Teraz w Pogotowiu Radiowym czas na poradnik w języku ukraińskim, którym przygotowała i przedstawi Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL, ви маєте завантажити додаток «Дія.pl», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Фонд «Альфа» надає терапевтичну допомогу дітям та дорослим з аутизмом. Якщо ви потребуєте допомоги, можете звернутися за номером плюс 48 81 532 58 06.
Пам'ятай. Тарас Петрів, я спеціаліст з партнерської співпраці Фонду розвитку Центрально-Східної Європи та координатор проєкту «Поліклініка здорова».
Як можна підтвердити лікарську кваліфікацію у Польщі?
Доволі неоднозначне питання, оскільки лікарську кваліфікацію в Польщі лікар, особливості лікар з України, може підтвердити на кілька способів. Самий перший, самий такий, скажу, заїжджений спосіб – це нострифікація диплому. Нострифікація диплому – процес доволі тривалий, коштовний. Він вимагає ідеального комплекту документів. Нострифікації диплому в рамках вищого навчального закладу, який погодиться нострифікувати нам диплом, здачі нострифікаційного екзамену, потім відбиття стажу подипломового, після чого здачі екзаміну кінцевого. По факту 4 етапи з ідеальним комплектом документів. Ну, це затратний процес по коштам. Після цих 4 етапів лікар буде нострифікований на території Речпосполітої Польської і може виконувати свою кваліфікацію з необмеженим правом виконання лікарської кваліфікації, як на терені Польщі, так і в принципі Європейського Союзу. Тобто він буде в Європейському Союзі трактуватися як спеціаліст, який нострифікував диплом в Польщі.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.